Tech Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry, witam w poniedziałek. Witamy w poniedziałek w odcinku Tech Love poświęconym podsumowaniu ostatniego tygodnia. Zacznie Norbert, który powie o najważniejszym wydarzeniu ostatniego tygodnia dla niego, czyli...
Smart dom.
Nie, to, że twoja córka wstała.
Ach, to widzisz, to zapomniałem o tym. Ach, tak.
To jest wydarzenie dla ciebie najważniejsze w ostatnim
tygodniu. Tak, moja córka wstała i nie potrafiła usiąść, więc potrafi robić tylko w jedną stronę.
A ile miesięcy? Czy...
9 miesięcy.
9 miesięcy, no brawo. No to jest, słuchajcie, news, możemy kończyć audycję, idziemy na Wigilię. Ale tak poważnie, to Norbert, zacząłeś mówić o smart home.
Tak, bo zdarzyła się bardzo fajna sprawa, czyli... Zawiązała się taka specjalna inicjatywa, która ma połączyć kilka różnych firm, które zaangażowane są w standard, w ogóle w produkowanie urządzeń zgodnych, może nawet nie produkowanie, tylko wyznaczanie standardów dla urządzeń smart home. I zawiązała ta inicjatywa się nazywa Connected Home over IP. Jest to taka grupa robocza, której zadanie będzie wypracowanie wspólnego standardu dla urządzeń smart home. I w tej grupie jest Amazon, jest Google, jest są członkowie Zigbee Alliance, jest Legrand, jest Samsung, jest Somfy i jest też Apple, które podobno chce tam odgrywać bardzo dużą rolę i faktycznie będzie prawdopodobnie to robiło, ponieważ na przykład dzień po tym, jak się zawiązała ta grupa, Apple udostępniło za darmo na GitHubie oficjalnie kod wszystkich swoich bibliotek związanych z HomeKitem, które scharakteryzują się tym, że są bardzo, bardzo bezpieczne. Jest to jeden z najbezpieczniejszych standardów smart home, więc Apple ewidentnie chce tutaj grać pierwsze skrzypce w tej kooperacji. Niestety to jest tak, że efektów tej kooperacji nie zobaczymy dzisiaj, nie zobaczymy jutro. Pewnie będzie pierwsze urządzenia, pierwsze w ogóle standardy opisane przez tą grupę mają się pojawić w 2020 roku, a pewnie pierwsze sprzęty prawdopodobnie będzie można kupić dopiero jakieś 2021-2022, ale jest to moim zdaniem krok w bardzo dobrą stronę.
To ja powiem cześć na początku i tutaj dopowiem jeszcze jeden brand, jeszcze jedną markę, która jest w tym stowarzyszeniu, co dla mnie jest bardzo ważne i kluczowe.
Ja na pewno zapomniałem kilku.
To jest IKEA.
Tak, ja nie powiedziałem IKEA?
Nie.
Okej.
Okay. I wspominam o tym z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że IKEA w ogóle też właśnie w zeszłym tygodniu ogłosiła jakby rozwijanie dalej nowo otwartego działu. W ogóle osobno zaczynają traktować smart home na równi z działami, które do tej pory były dla nich najistotniejsze, różne meblowe, tak, tu kuchnia, tu łazienka, tu tam pokój. A osobno do tego będzie równej mocy dział smart home. I oni już teraz mają dużo takich smart urządzeń, tak, lampki z ładowaniem bezprzewodowym, różne tego typu inne urządzenia.
Gniazdka, rolety, światło.
I właśnie do tych wszystkich urządzeń, to jest dla mnie bardzo fajna rzecz, będą sprzedawać guziki. Guzik takiej wielkości tam 4x4 cm, który będzie można sobie zaprogramować. Na przykład guzik pod tytułem idę spać, wciskasz ten guzik, zaciągają się rolety, gasi się światło i nie wiem, co jeszcze innego się robi. Po prostu programujesz sobie kilka sekwencji, które się wykonają na różnych urządzeniach w twoim domu.
Takich tak guzików?
Amazon miał kiedyś guzik taki do zamawiania.
Sporo na rynku. Jest polskie Fibaro, ma taki guzik, nazywa się w ogóle The Button.
I właśnie...
I wygląda jak taki guzik, którym wyzwala bombę atomową. Może być czerwony, kładziesz go na biurko i możesz, wiesz,
tylko
sterować
dla
światem.
To jest super fajne dla nas. Możemy sobie słyszeć o takim guziku, fajnie, ale konsumencko, jak ktoś pójdzie do sklepu, to on nie ma ochoty zastanawiać się w ogóle, jak to działa, jak to skonfigurować i ten czerwony guzik nic mu nie powie. Jeżeli kupi guzik, na którym jest po prostu ikonka księżyca i łóżko, to on doskonale będzie wiedział, do czego
dokładnie
on służy.
Dokładnie, to jest właśnie klucz moim zdaniem do wprowadzenia Internet of Things i w ogóle smart home technologii pod strzechy, bo ja pamiętam, jak budowałem dom i przyszedł do mnie ekspert od security łamane na smart home i przedstawił mi ofertę za grube 100 tysięcy złotych i proponował mi tam cudawianki, typu 16 różnych scenariuszy oświetlenia w łazience. Z jednej strony było to koszmarnie drogie. Z drugiej strony było to dla mnie koszmarnie nieużyteczne. I takie proste rozwiązania, jak Jarek, jak mówisz, to właśnie moim zdaniem to jest dopiero klucz do sukcesu tej technologii. Niska cena, banalnie prosta funkcjonalność. Ja w ogóle zgłaszam tutaj taki wniosek racjonalizatorski, żebyś, Norbert, w naszych poradnikach coraz więcej poświęcał miejsca na takie wprowadzenie do kategorii smart home. Ty jesteś osobą bardzo w tym zakresie doświadczoną, taki smart home for dummies. Ja będę twoim pierwszym uczniem.
Dobrze.
Myślę, że dużo osób na tym skorzysta i spróbuje tego po prostu i zacznie z tego korzystać i zacznie na własnym organizmie to testować. To jest najlepsze rozwiązanie niż słuchanie tego w kółko, bo ja o tym słyszę już od wielu, wielu lat. A sam w domu mam takich zastosowań dosłownie na palcach jednej ręki, więc tego jest, potencjał jest olbrzymi. A
tak.
Zaangażowanie IKEA w to jest... W ogóle ta inicjatywa jest super.
Inicjatywa jest w ogóle fantastyczna. To, że faktycznie tam będą te firmy najbardziej, które najbardziej znaczące, to jest druga rzecz fajna. I jeżeli chodzi o IKEA, to tu są i dobre strony, i złe strony. Bo po pierwsze, faktycznie to, że to będzie w IKEA, czyli w popularnym sklepie, w którym kupuje połowa Polaków pewnie rzeczy i każdy może podejść tam i kupić tą smart żarówkę, gniazdko czy jakiś element smart domu, który co więcej może zainstalować samemu, bo wiadomo, te rzeczy IKEA charakteryzują się tym, że wszystkie są przeznaczone do montażu samodzielnego. To jest super i to rozwinie na pewno smart home. Ja mam obawę co do jednego. Do tego, że ludzie mogą się zrazić, jeśli te urządzenia będą kiepskiej jakości, a niestety urządzenia smart home od IKEA, które są w tej chwili, mają opinię zawodnych urządzeń, typu na przykład centralka, która steruje tym całym smart domem, ona ją trzeba resetować co tydzień, bo przestaje działać. A oprócz tego IKEA strasznie nie dowozi terminów. Typu obiecuje, że wprowadzi gniazdko albo rolety i wprowadza je pół roku później albo rok później, więc mam nadzieję, że po prostu, że ta grupa będzie właśnie tym fajnym miejscem, bo będzie mogła połączyć, wiesz, kompetencje różnych ludzi, bo IKEA ma fantastyczne kompetencje do tego, żeby być genialnym sprzedawcą prostych rozwiązań, a może nie ma kompetencji do tego, żeby pisać dobre oprogramowanie dla tych urządzeń. Więc połączenie sił Google, Amazona, Apple, które mają doświadczenie w dobrym kodzie, razem z doświadczeniem IKEA, które ma doświadczenie w sprzedawaniu prostych rzeczy dla zwykłych ludzi, tak, tutaj widzę szansę na sukces.
Ja właśnie wymieniłeś Google, Amazon, Apple. Jest też w tym stowarzyszeniu Samsung, Philips i spółka Philipsa Signify. To jest bardzo dobre, że Apple bardzo się zaangażował w ten kod, że oni go udostępnili i że jest szansa, że będą budować właśnie na tym.
I to będzie otwarte rozwiązanie, czyli właśnie taki otwarty HomeKit. HomeKit w ogóle to rozwiązanie Apple stało się jakiś czas temu otwarte i Apple już od jakiegoś czasu publikuje oficjalne, jakieś tam daje biblioteki do wykorzystania, typu jeżeli jesteś programistą takim niezależnym i chciałbyś sobie napisać swoje urządzenie, oprogramować jakieś swoje własne urządzenie, oprogramować i żeby działało w HomeKicie, ale nie sprzedawać tego komercyjnie, to masz takie urządzenie, możesz to dostać, możesz sobie na tym potestować, możesz porobić co chcesz, a potem jeżeli będziesz chciał, to możesz przejść certyfikację Apple.
Apple się w ogóle otwiera, prawda, w tym roku. Kolejnym przykładem jest to, że Apple TV zagościło na telewizorach konkurentów. Bardzo ważny ruch, taki strategiczny.
Pokazujący w ogóle strategię marki. Oni bardzo mocno też będą iść w to, żeby utrzymywać się z usług, z subskrypcji.
To na pewno, bo...
Norbert też przewidział 2 lata temu.
Więc tak.
Norbert w ogóle przewiduje, że nie będzie telefonów już niedługo od Apple'a. No może, aczkolwiek widzimy sporo już renderów 2020.
Nie, no to, że telefonów nie będzie, to pewnie dość szybko nie, ale no, ten kierunek, chyba pierwszą taką rzeczą, która wyznaczyła trochę ten kierunek, pamiętacie, kilka lat temu wszyscy mówili o tym, że będzie samochód od Apple, że Apple pracuje nad własnym samochodem, konkurencją dla Tesli. I co się pojawiło? Pojawił się CarPlay, czyli interfejs samochodowy do używania telefonu w samochodzie. I myślę, że to jest właśnie ten kierunek. Typu potem się mówiło bardzo dużo o tym, że będzie telewizor od Apple. Były nawet rendery tych telewizorów i pokazane przekątne tych telewizorów. Co się pojawiło? Pojawiło się Apple TV wbudowane w telewizory Samsunga. I to jest właśnie ten kierunek. Nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, tylko po prostu trzeba iść w kierunku dobrej kooperacji kilku różnych firm.
No i wydaje mi się, że za każdym razem jak w kodzie Apple gdzieś pojawia się wzmianka właśnie o samochodzie czy o innym urządzeniu, to każdy zawsze myśli sobie, będą robić sprzęt. Zmianka, tak? O telewizorze, będą robić telewizor. A tu nie, a to będzie usługa po prostu.
I tak samo teraz się słyszy o tym, że będą jakieś okulary VR albo augmented reality od Apple. I moim zdaniem też tego w ogóle nie będzie z tego sprzętu, że to po prostu będzie kolejna usługa wrzucona w urządzenie innego producenta, a Apple będzie robiło to swoją podstawową ilość urządzeń, czyli pewnie iPad, właśnie iPhone i Maci.
No i dodając jeszcze tutaj taki komentarz do tego projektu Connected Home, on się chyba tak nazywa.
Connected Home over IP.
To brakuje mi tutaj Xiaomi, które jednak dużo ma tych urządzeń w tym takim ekosystemie domowym. Ciekawe, czy oni dołączą do tego, czy
wiesz co,
to... po prostu gdzieś tam będą używać spójnego oprogramowania. I ty powiedziałeś o tym, że połowa Polaków kupuje tego typu urządzenia w IKEA. Ja bym powiedział, że nie, że raczej w Biedronce. I Biedronka ma swoją markę Hyker, też takich urządzeń inteligentnych typu gniazdka i żarówki. I mam nadzieję, że oni dołączą do tego, bo to już by była taka popularyzacja na 100%.
Jest troszeczkę ludzi w internecie, którzy no bardzo mocno interesują się tym właśnie wszystkimi smart gniazdkami i innymi rzeczami. I są ludzie, Polacy, którzy potrafią właśnie wziąć takie gniazdko IKEA-owe, rozebrać go, podpiąć się tam, podlutować pod kabelek i wgrać mu na przykład właśnie oprogramowanie zgodne z HomeKitem. Więc taki jest taki znany programista HomeKitowy Jaromir Kop, który właśnie robi takie cuda, rozbiera gniazdka, wgrywa im własne oprogramowanie i mówi, że potrafi w ogóle naprawić sterownik każdego urządzenia, żeby działało lepiej.
Pozdrawiamy Jaromira. Przeskoczmy do następnego tematu. Wspomniałeś coś o Tesli. Ja mam tylko taką krótką uwagę. 9 tysięcy samochodów prawie elektrycznych, bo elektrycznych czystych to jest poniżej 5 tysięcy. Jeżeli dodam do tego hybrydy, mamy w Polsce 9 tysięcy takich samochodów. Norbert, ty jesteś ekspertem od motoryzacji.
Bez hybryd ta ilość jest.
Nie, to jest
z hybrydami.
Z hybrydami to jest tak. 9829 samochodów.
Czyli prawie 10 tysięcy.
Elektrycznych. Włącznie z hybrydami plug-in, czyli hybrydy plug-in to takie samochody, które potrafią jeździć tylko na prąd, bo mają baterię stosunkowo dużej pojemności, którą można naładować i ten samochód będzie potrafił przejechać 20, 30, 40 km tylko na bateriach.
Czyli do Biedronki z powrotem.
Tak, ta liczba jest przekłamana troszeczkę, bo tak naprawdę to jest liczba na 30 listopada 2019 roku i ona wynosi właśnie 9829, ale jest tutaj, powinno być minus 1, bo jest też jeden samochód wodorowy uwzględniony w tym, który mamy zarejestrowany w Polsce.
Grafikę, tak. To jest jakiś samochód testowy.
To jest testowy, to jest Toyota Mirai, która jest zarejestrowana w parku prasowym Toyoty. Jedyny samochód wodorowy. Wodorowy to oczywiście w cudzysłowie, bo to po prostu samochód na ogniwa paliwowe, a ogniwo paliwowe się zasila wodorem. Co więcej, to ten samochód jest faktycznie samochodem elektrycznym, bo sama technologia jest taka sama jak w samochodzie elektrycznym, tylko nie mamy baterii, tylko mamy ogniwo wodorowe, które po prostu produkuje ten prąd na miejscu w samochodzie.
To jest taka hybryda na dobrą sprawę.
No taka nie do końca hybryda.
Hybrydę masz po prostu silnik spalinowy, który...
Tak, ale tu nie ma silnika spalinowego. Masz silnik elektryczny, który czerpie energię z ogniwa paliwowego, który produkuje prąd na miejscu. To w ogóle jest taka technologia trochę przyszłości, bo...
Jeżdżąca elektrownia,
bo najfajniejszy, bo ten samochód wydala spaliny również i tymi spalinami jest czysta woda, w najczystszej H2O, w najczystszej postaci, niczym nie zanieczyszczona. Więc no, technologia trochę przyszłości, bo z tym wodorem
kosmos.
Z tym wodorem
to ja bym
są
jeszcze
problemy.
Przywiązał tam jakieś wiaderko i zbiera tę wodę, czy to się będzie marnować?
No ona się zbiera, ponieważ ona nie może wyletywać z samochodu, są zbiorniki, które zbierają to wodę.
Jarek, przeskakujemy do tematu, idąc nurtem motoryzacyjnym, zajrzyjmy na chwilę do Niemiec, zgłosiłeś temat Uberowy, w Polsce zbliżają się nowe regulacje prawne, które będą tak naprawdę pomagają Uberowi, a jak jest w Niemczech?
To jest bardzo ciekawe, bo niedawno w Stanach, że na chwilę odejdę od Niemiec, też sądy orzekały, że tak naprawdę wszystkie takie usługi współdzielenia przejazdów, też rozmawialiśmy o tym w poprzednią środę, to nie jest uważane, że to Uber świadczy jakiekolwiek usługi, a w Niemczech sąd uznał odwrotnie, że to klient tak naprawdę wołając tę taksówkę, on dla niego usługodawcą jest Uber, a nie kierowca. Chociaż w Niemczech już od dawna jest ten przepis, że żeby móc w ogóle prowadzić działalność w cudzysłowie na Uberze, należy mieć działalność prowadzącą wynajem samochodów oraz zarejestrowanych kierowców. To jest tak fajnie to rozwiązane, tak powiedzmy prawie, że legalnie, czy po prostu legalnie. W tym momencie Uber dostał bana, ponieważ oni się tak jakby migają od odpowiedzialności, że to oni są tutaj tym usługodawcą, że nie są tylko pośrednikiem. Więc co kraj, to obyczaj.
Co to znaczy, że dostał bana? Że to nie będzie Ubera w Niemczech?
zostanie po prostu wyłączony. My też mieliśmy parę miesięcy temu przy okazji strajku taksówkarzy taki pomysł, że rząd po prostu wyłączył Ubera. No, są takie możliwości. A stanie się po prostu nielegalny.
No nie, no w naszym kraju to jest niemożliwe. Łączą nas bardzo silne więzi z Ameryką i nie sądzę, żeby się tutaj coś stało. Idę na temat więzi.
Więc Uber będzie miał zakaz świadczenia tego typu usług, bo z punktu widzenia
tego typu, czyli
sądu
w
Niemczech, oni świadczą usługę przewozu, a nie pośrednictwa. Więc tutaj została wymieniona konkretna kwota, 250 tysięcy euro za każdy przejazd, jeżeli nie będą stosować się do zakazu. Więc wydaje mi się, że po prostu wyłączą. To będzie taniej. Sam Uber się wyłączy.
Niezwykle smutna wiadomość. Przejdźmy teraz do Polski. Pan Zygmunt Solorz.
Tak, dla mnie to jest news tygodnia.
No to jest, jak już pan Zygmunt Solorz kogoś kupuje, to jest news nie tygodnia, tylko wiesz, news co najmniej półrocza. Asseco 22% akcji. Co ciekawe, nawiązuje się tutaj do sytuacji trochę projektu informatycznego z Huawei'em.
Tak, powiedzmy, co w ogóle Asseco jest jeszcze może, bo nie wszyscy wiedzą, nie znają markę, bo wszyscy pewnie znają pana Solorza, a marki Asseco może nie znają wszyscy. To producent oprogramowania.
Największa w ogóle w Polsce spółka informatyczna.
Największa w Polsce spółka informatyczna, szóste co do wielkości producent oprogramowania w Europie, 30 lat na rynku, 25 tysięcy pracowników, 5 tysięcy pracowników w Polsce. Bardzo, bardzo duża firma produkująca oprogramowanie.
I cyfrowy Polsat po tej całej ostatniej historii z Huawei, po zerwaniu kontraktu, zdecydował się, że żeby tak naprawdę móc wykorzystać ten kod, który już powstał pod kątem nowej infrastruktury czy rozwiązań sieciowych, zdecydowali się zainwestować w akcję Asseco. Oni nie przejmują firmy oczywiście, to jest 22% akcji.
Jeszcze nie. Ja,
za bagatela będę tutaj miliard 200 milionów
złotych.
Ja tu
będę spekulował, ale znając niezwykły talent pana Zygmunta Solorza do takich deali, prędzej czy później, jeszcze możemy się założyć nawet, Jarek, no to zobaczysz, że on przejmie kontrolę nad tą spółką.
Rozumiem, że pan Zygmunt to jest z tych, co jak chce się napić, kupuje browar. Jak chce się napić piwa, tak?
No, pan Zygmunt jeńców nie bierze, no wiesz. Ale nie mówię tego złośliwie. Jest
oczywiście,
naprawdę mistrzem, jeżeli chodzi o polski kraj, nasz kraj, przepraszam. I na pewno gdzieś tam na końcu tej drogi będziemy zaskoczeni, nawet jak dzisiaj to wygląda inaczej.
Na razie jest oficjalny komunikat, że spółki nie planują połączenia i będą działały nadal autonomicznie. No ale to, co mówisz, no to jest komunikat na teraz i to jest pewnie sondowanie rynku w jakimś tam stopniu. A no, to bardzo duży news faktycznie, bo i Polsat to ogromna spółka, i Asseco to ogromna spółka i myślę, że dużo ludzi jest teraz bardzo ciekawych, jak to się skończy.
Przeskoczmy na smartfony. Byliśmy ostatnio razem na imprezie Samsunga. Samsung nie odpoczywa przed świętami. Pojawiają się pierwsze wycieki kontrolowane lub nie, ale chyba dzisiaj są wszystkie tak naprawdę trochę kontrolowane, stymulowane. Wycieki nowego, elastycznego, zginanego telefonu, który przypomina Motorola, czyli nowy Samsung Flex. Tylko Fold, przepraszam. Gdzie funkcja zginania wygląda trochę inaczej, prawda? Przypomina trochę Motorola, którą notabene bardzo, bardzo chciałbym potestować, bo jest to jeden z moich ulubionych smartfonów tego roku.
To mam nadzieję, że będziemy go mieli niedługo w testach, a faktycznie ten nowy Fold, stary Fold wyglądał tak jak telefon komórkowy, jak smartfon i rozkładał się do postaci tabletu. A ten telefon wygląda po prostu jak
puderniczka,
czyli smartfon złożony na pół, który się rozkłada do pełnego widoku. I ta Motorola też mi się bardzo podoba. To w ogóle jest tyle, że w Motorola ma to jakieś zakorzenienie w przeszłości, bo Motorola zawsze miała składane telefony, nie zawsze, w momencie, gdy były na rynku takie zwykłe telefony komórkowe, czy tam przed
feature phony,
czy przed epoką smartfonów, była Motorola, która się składała, faktycznie rozkładała tak samo.
I Samsung też takie telefony miał, każdy miał taki telefon prawie.
Prawie każdy taki telefon miał. I o ile mi się to w ogóle bardzo wszystko podoba...
Ja teraz tylko taki off topic, ostatnio skończyłem Breaking Bad oglądać i tam wszyscy takich telefonów używają i cały czas je łamią po prostu. Ci wszyscy, wiecie, nielegalni producenci różnych dziwnych rzeczy, jak kończą rozmowę, to jest ten taki charakterystyczny moment przełamania takiego telefonu.
Wyłamania na drugą stronę, żeby nie...
Tak. No i wiesz, to jest jedna rozmowa i
wyrzucasz go. Okay. No i teraz mam do was pytanie, bo o ile mi się to bardzo podoba, jest to mega gadżeciarskie, to o ile w aktualnym foldzie ma to jakieś zastosowanie, typu masz dwa w jednym, masz mały ekran smartfona, który możesz sobie rozłożyć do funkcji tabletu. Jakie ma to zastosowanie w telefonie łamanym na pół, czyli w tym, co pokazuje nowy Fold albo Motorola, bo oprócz po prostu ogromnej dawki gadżeciarstwa, jakie ma to zastosowanie?
No ma zastosowanie takie, że jak jest telefon złożony, to się mieści, wiesz, w twojej kieszonce spodni bez problemu, bo Fold jednak jest dużym telefonem. Tutaj schowasz go wszędzie, a jak go rozłożysz, no to nagle pokazuje ci się naprawdę spory ekran i to daje możliwości multimedialne. No.
Masz rację, ale właśnie ten koncept, który wyciekł teraz nowy Samsunga, jest zaprzeczeniem tego. Bo tu masz normalny telefon, który i tak by się zmieścił w kieszeni, tyle, że go zginasz na pół. Jest dwa razy grubszy dzięki temu.
Ale dwa razy mniejszy.
Na zewnątrz jest mikroskopijny po prostu wyświetlacz jak w kalkulatorze, albo mniejszy niż w kalkulatorze.
Pokazujący praktycznie tylko godzinę i nie jakieś tam powiadomienie. Więc to w ogóle, moim zdaniem, to jest kolejna rzecz, która jest fajna, efektowna, ale jest to sztuka dla sztuki. Wiesz, robisz coś, żeby pokazać, faktycznie da się zrobić, mam taką fajną rzecz. I tyle.
Ja sobie myślę, że to jest być może jeden z 17 prototypów, jak to może potencjalnie wyglądać i po prostu ktoś, komuś się tak nie spodobał, tam prezesowi Samsunga, że to zrzucił ze stołu i ktoś to podniósł.
No dobrze, ale te informacje, przecieki, które są z Bloomberga na przykład, mówią, że ten Galaxy Fold zadebiutuje w tym samym czasie, co Galaxy S11. I to wiesz... Czyli to zaraz tak naprawdę, więc myślę, że tutaj jest jakaś prawda w tym.
Na pewno zobaczymy. Pokazuje to, że w przyszłym roku, w 2020, pojawi się sporo urządzeń wykorzystujących tę nową technologię i ja, Norbert, wstrzymuję się z takimi ocenami do momentu, kiedy osobiście nie wezmę tego do ręki, nie otworzę i to dopiero wtedy oceniam, bo tak było trochę z Foldem.
To trochę tak było, oczywiście.
Ja naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony jestem jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak zacząłem się tym urządzeniem bawić i myślę, że tak samo będzie. Albo może być tak z nowymi Foldami, jakkolwiek one będą wyglądały.
I możecie tutaj mnie za chwileczkę oczywiście obśmiać, ale ja myślę, że pierwszy składany telefon, który będzie, w którym ta funkcja składania po pierwsze będzie dobrze wykorzystana, będzie dobrze przemyślana i będzie taka jak potrzeba, to będzie telefon od Apple. Nie wiadomo kiedy
wierzałem,
on będzie,
ale
będzie. Bo zobaczcie, bo i były smartfony przed iPhone'em. Ale tak naprawdę to iPhone zmienił te smartfony. Były jakieś tablety przed iPadem, ale to iPad był pierwszym prawdziwym tabletem, który miał jakieś zastosowanie. Co więcej, już teraz został praktycznie sam na rynku boju, bo wszyscy inni z tabletów rezygnują, a Apple ciągle te tablety produkuje i faktycznie...
Sprzedaje z sukcesem.
Sprzedaje z sukcesem, więc ja myślę, że trzeba będzie poczekać na nich, aż zdefiniują, po co jest składany ekran.
Poczekamy parę lat, podejrzewam na to.
Poczekamy, zobaczymy. Być może właśnie ten smartfon od Apple'a wejdzie do gadżetów kolejnej dekady, która się zaczyna w przyszłym roku. Time podsumował ostatnio gadżety dekady. Jest tam kilka urządzeń Apple. Chyba żadnego iPhone'a nie ma, prawda?
Nie ma iPhone'a, bo iPhone to był wcześniej. To jest tak, w ogóle trzeba wyjaśnić słowo gadżet, bo ktoś, ja wrzuciłem tweeta z tymi informacjami właśnie, że Time wybrał gadżety dekady, a na jednym z punktów jest tam Tesla Model S w 2012 roku i ktoś powiedział, o, w końcu ktoś przyznał, że Tesla to gadżet. No i to jest właśnie, to jest to, jak my rozumiemy słowo gadżet. W Polsce słowo gadżet ma trochę takie pejoratywne konotacje i nie do końca to coś poważnego. A nie, gadżet to właśnie w języku angielskim coś bardzo poważnego i to po prostu to taki super, super rzecz technologiczna. Więc tak, faktycznie jest tam sporo urządzeń Apple, bo są trzy. Jest iPad z 2010 roku, jest Apple Watch 2015 i Apple AirPods z 2016 i pozostałe rzeczy to jest Tesla, Raspberry Pi, Google Chromecast, DJI Phantom, Amazon Echo, Nintendo Switch i Xbox Adaptive Controller. Ja najbardziej byłem zdziwiony tym ostatnim, ale wyjaśnił mi tutaj Jarek, że to bardzo ważne urządzenie.
Tak, to jest ciekawe, bardzo niszowe oczywiście, ale to jest kontroler dedykowany dla osób niepełnosprawnych, który można sobie dowolnie skonfigurować, niezależnie w zasadzie od tego, jaką formę niepełnosprawności najbardziej ruchowej się posiada. Są po prostu tacy ludzie, którzy nie są w stanie korzystać z tego małego kontrolera i z tych małych guziczków, więc są po prostu duże przyciski, którymi można korzystać z stopami, czy nawet jeżeli ktoś ma jakąś, nie wiem, skróconą kończynę, to tak samo można w to sobie skonfigurować, więc to jest mega fajne, bo otwiera po prostu możliwość tej rozrywki przez Xboxa dla osób, które są jakoś ruchowo...
Patrzę na tą listę i tak się zastanawiam, czy jednak właśnie, jakikolwiek smartfon w ogóle ma szansę na taką listę wejść w przyszłości. Musiałoby się naprawdę coś dużego wydarzyć z jego funkcjonalnością, żeby na tą listę wejść.
To był iPhone. Poprzednie.
No, no ja był, ale bardziej mówisz co o tym, co się teraz dzieje, o tym, w którym kierunku idzie rozwój i że te nasze innowacje nie są takie tak zaskakujące, jak były.
W komentarzach do tego tweeta, do tej wersji oryginalnej tego tweeta jest tam dużo różnych właśnie komentarzy i najwięcej serduszek zebrał komentarz, och wait, dlaczego nie ma Note 7 na tej liście? Taki żarcik z Samsunga. Pamiętajcie, pamiętajcie Note 7.
Kochany, nikt już tego nie pamięta. Nie wracajmy do tego, nie rańmy naszych kolegów z Samsunga, bo to jest już...
Ale to, tak oni to zrobili, ograli, to było genialne. Moim zdaniem, ja się myślałem, że to się skończy dużo większym skandalem i dużo większą stratą marketingową, a już teraz faktycznie nikt o tym nie pamięta.
Tak jest ze wszystkim tak naprawdę. Wszystkie wielkie kryzysy.
Co byście dorzucili do tej listy? Macie jakiś pomysł? Co was, jakiś gadżet taki, który na was wywarł w ostatniej dekadzie największe wrażenie i jakby zmienił wasze życie?
No dla mnie na pewno, nie pamiętam, czy to nie jest przypadkiem, ale moim zdaniem właśnie streaming telewizyjny, czyli takie platformy jak Netflix na przykład. To jest dla mnie zmiana taka, wiesz, jako, ja wiem, że Netflix jest dłużej na rynku niż dekadę, ale
zaistniał tak
ale, ostatnich ale ich rola, jaką odgrywają, taka rola nie tylko technologiczna, ale też taka trochę społeczna dla mnie, to jest olbrzymia zmiana jakościowa. To jest coś, co pchnęło wielu ludzi, miliony ludzi na świecie od odejścia od telewizji.
I od piractwa,
więc czegoś takiego, znaczy konkretnie, no Netflixa, no nie będę tutaj, jednak oni są najsilniejszą platformą globalnie, więc chyba ich mi brakuje w tej liście.
A Jarek?
Tylko Netflix to nie jest taki gadżet fizyczny, który możesz wziąć w rękę. Dlatego podejrzewam, nie znalazł się na tej liście. No i tak jak powiedziałeś, ma jednak
no tak, ale to tak
historię.
Samo właśnie, wiesz, asystent głosowy, sama funkcja jako taka też, no to są takie elementy, które no bo tam jest głośnik na przykład, prawda, wymieniony.
Jest Amazon Echo.
Ale tak naprawdę najfajniejsze w tym głośniku to jest właśnie jego integracja z asystentem głosowym, więc dlatego ja akurat zwróciłem, ale masz rację, oczywiście Netflix nie jest gadżetem, tylko jest aplikacją.
Ja tutaj znalazły się w zasadzie trzy urządzenia, które sam bym wybrał. Raspberry Pi, Google Chromecast i AirPodsy. I gdybym miał coś dorzucić, to pewnie, przepraszam, ale byłyby to na przykład opaski Xiaomi. Takie sprzedające się po prostu w milionach sztuk, w dziesiątkach milionów, w setkach milionów, które są po prostu fajnym gadżetem, który jest bardzo popularny na całym
świecie. Monitorujące ruch. Ja w ogóle chciałem, bo też sobie myślałem, zadałem wam to pytanie, myślałem sobie, co bym to wrzucił. Ja sobie pomyślałem, że wrzucimy po prostu tutaj opaskę motywującą, jakieś urządzenia motywujące do ruchu, bo one też zmieniają po prostu ludzi i faktycznie potrafią naprawdę bardzo dobrze motywować.
Musimy na ten temat kiedyś dłużej porozmawiać, bo ja nie rozumiem fenomenu tego gadżetu.
Nie rozumiesz?
Po prostu. Ja nigdy takiej opaski nie miałem. Z zegarkami, smartwatchami tak sobie średnio się lubimy, w sensie mało z nich korzystam, a wy często o tym mówicie. Musicie mnie do tego przekonać, podać mi jakieś konkretne przykłady, bo
Ja ze smart zegarkiem też się nie polubiłem. Nosiłem przez chwilę Apple Watcha, ale nie polubiłem się. Mam teraz na jednym ręku klasyczny zegarek, na drugim smart opaskę, która właśnie motywuje mnie do robienia odpowiedniej liczby kroków.
Co jeszcze ciekawego wydarzyło się w ostatnim tygodniu? Mamy zmiany personalne. Witold opuścił Playa. Zejdźmy trochę na nasz krajowy
ryneczek
na chwileczkę. Duża zmiana. Polecam mój wywiad z Witkiem. Bardzo ciekawy.
Z czwartku.
Bardzo ciekawy wywiad, bardzo ciekawy człowiek. Trzymamy kciuki za Witolda i mam nadzieję, że Witold sobie tutaj bardzo szybko poradzi.
Mam nadzieję, że będzie u nas jeszcze kiedyś gościem w naszym podcaście.
Tak, były takie pytania, czy zasili Techlo od razu. Ludzie uważają, że wszyscy ciekawi ludzie, którzy odchodzą, to nie mają co robić, to przyjdą do Techlo. No,
poczekalnie.
Mamy tak, długą poczekalnię, płacimy zero, więc... Ale oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby z nami porozmawiać na antenę.
No i teraz mamy, przerwę świąteczną?
Tak, to jest w ogóle ostatni odcinek przed świętami.
Dzięki, Norbert. Tak, to jest prezent Norberta dla nas.
Jutro jest Wigilia, potem są dwa dni świąt i teoretycznie jest 27 potem grudnia, czyli piątek, kiedy już nie ma świąt, ale myślę, że to jeszcze zastanowimy się, czy będziemy publikowali wtedy odcinek, czy damy wam od siebie odpocząć. To jeszcze będzie do decyzji Zobaczymy, jakie ma nasze plany.
Życzymy wam zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Odpocznijcie od technologii, skoncentrujcie się na najbliższych, na swoich rodzinach, na sobie. Warto się wyłączyć, że tak powiem.
Tak, a nas na pewno usłyszycie 30 grudnia, czyli odcinek podsumowujący rok. W poniedziałek, podsumowanie roku.
No i mamy taki plan, żeby już zrealizować pierwsze postulaty, te, które były pod naszym poradnikiem środowym ostatnim, żeby zrobić to na żywo.
Tak. Ktoś tak
z pytaniami od ludzi. Myślimy, jak to grać technologicznie. Bądźcie tutaj uważni, będziemy informowali na naszym Twitterze na pewno, jak to będzie wyglądało.
Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz wesołych świąt.
Wesołych świąt.
Love. Z miłości do technologii.